To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o Tomaszu Szmycie, który poprosił o azyl polityczny w Białorusi.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Przed mikrofonem Arkadiusz Gruszyński, to jest podcast 8.10. Państwa moim gościem jest wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Tomasz Szmyt uciekł z Polski, poprosił o azyl polityczny w Białorusi. Jak pan myśli, dlaczego akurat w tym momencie? Dlaczego to się wydarzyło teraz?
Dlatego, że Rosja, która przecież kontroluje służby białoruskie, czyli FSB, chce wprowadzić w Europie, w tym w Polsce, chaos, chce podważyć zaufanie do instytucji państwowych i chce przekonać Polaków, no ale przecież także tego typu działania podejmowane są w innych krajach, że Rosja jest wszechmocna, wszechwiedząca i walka z nią nie ma sensu. W związku z tym chce skierować głosy wyborców w stronę tych ugrupowań, które chcą porozumienia z Rosją, które nie chcą pomagać Ukrainie. To jest prosty, czytelny cel, zrozumiały i ważny dla nas, bo dzięki temu wiemy, o co w tym wszystkim chodzi.
Czyli czas kampanii do Parlamentu Europejskiego z perspektywy Rosji, służb specjalnych Rosji, jest kluczowy w tej opowieści o sędzi Szmycie.
Tak jest, dlatego że Rosja dzisiaj walczy nie tylko na froncie z Ukrainą, ale ponieważ głównym tak naprawdę instrumentem wolnego świata, i tak było zawsze, tak jest teraz, wobec autokratycznego reżimu, takiego jak Rosja, jest jedność, ale zarazem, ponieważ demokratyczny świat jest bardzo różnorodny, no to nie jest jednolity, no to celem jest takiego autokratycznego reżimu podzielenie świata demokratycznego. My musimy być zjednoczeni, a Rosja chce nas podzielić.
To było dla pana zaskoczenie, że akurat sędzia został zwerbowany przez służby rosyjskie i białoruskie?
Ja zajmuję się wzmacnianiem sił zbrojnych jako wiceminister obrony, zajmuję się wzmacnianiem naszych relacji sojuszniczych i przyznam się, że walka ze szpiegami nie jest jakimś przedmiotem moich analiz. No więc w tym sensie oczywiście, że byłem zaskoczony. No ale jak pomyśleć i dzisiaj widać wyraźnie, jakie były tego powody, no to nie powinniśmy być zaskoczeni. No po pierwsze, no nie jestem zaskoczony tym, że ktoś zaczął zachowywać się, czy został przedstawiony jako szpieg rosyjski. No bo wiemy, że Rosja taką działalność prowadzi nie tylko wobec Polski. Znamy wiele przykładów tego typu działań, chociażby ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy Zachodniej. Natomiast rzeczywiście, jak przyjrzeć się systemowo mechanizmom, które w państwie funkcjonowały i które powodowały, że no pewnie z powodu tego, aby nie było nacisków na sędziów, którzy mieli być niezależni, nie byli oni poddawani żadnym procedurom sprawdzającym, choć mieli dostęp do dokumentów ściśle tajnych, no to rzeczywiście nie powinno być zaskoczeniem, że zdrajcą okazał się ktoś taki jak pan Szmyt, który przecież w trakcie swojej publicznej aktywności pokazał, że nie ma żadnych zahamowań, nie ma żadnych wartości, w które wierzy i jest człowiekiem no, o bardzo wątpliwej moralności.
Polskie służby nie stanęły na wysokości zadania.
Polskie służby w okresie PiS-u zostały bardzo silnie osłabione w podwójny sposób. Po pierwsze, no, przypominam to, co się stało z ABW. PiS zlikwidował bardzo wiele takich regionalnych ośrodków, które dzisiaj rząd koalicyjny odbudowuje i słusznie, o tym mówił zresztą pan premier. Z drugiej strony wszystkie służby były poddane pewnej logice, która jest bardzo widoczna w sprawach kryminalnych. Nie była widoczna w sprawach o szpiegostwo, no ale myślę, że to się dzisiaj już ujawnia. Mianowicie tak zwanych świętych krów, to znaczy osoby, które były podejrzewane o prowadzenie działalności przestępczej, miały bardzo mocną pozycję w obozie władzy, były wyłączone z działania służb. No mówiąc krótko, służby nie były w stanie w jakikolwiek sposób zablokować ich działalności. I myślę, że pan Szmyt korzystał w swojej szpiegowskiej i przestępczej działalności nie tylko z tego, że był sędzią, ale także z tego, że był tą osobą, która była bardzo wysoko, jeżeli chodzi o zaufanie kręgów uprzedniej władzy.
Dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości odżegnują się od znajomości z Szmytem. Byli ministrowie sprawiedliwości, wiceministrowie sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego. Mówią nawet, że nigdy go nie widzieli.
No tak.
Co za taktyka jest?
No trochę się temu nie dziwię, no bo PiS przyzwyczaił nas do tego, że jak będą politycy PiSu złapani na jakimś złodziejstwie, to krzyczą, że to nie oni, prawda? Jak ktoś przytrzyma ich rękę na kradzionych pieniądzach, to krzyczą, że to nie moja ręka.
Ale jednocześnie politycy Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę na to, że Tomasz Szmyt poprosił o azyl już w czasie rządu Donalda Tuska. Tomasz Siemieniak, koordynator służb specjalnych i minister spraw wewnętrznych i administracji, przyznał, że służby nie interesowały się wcześniej i zarządów Prawa i Sprawiedliwości, i teraz dopiero zainteresowały się panem Szmytem, kiedy uciekł do Białorusi.
No ale to stało się w wyniku bardzo poważnego osłabienia służb, które dzisiaj jest naprawiane. I fakt, że pan Szmyt uciekł, w żaden sposób nie zmienia kwestii politycznej odpowiedzialności za poprzedni okres. No, to jest jasne.
Jakie konsekwencje mogą spotkać pana Szmyta? Aleksander Łukaszenka przestrzegał, że może on zostać zabity przez polskie służby na terenie Białorusi.
Polskie służby nie mają w zwyczaju i nie ma tradycji zabijania szpiegów, którzy działali przeciwko Polsce. Nie ma zwyczaju również likwidowania przeciwników politycznych, którzy w Polsce działają przeciwko systemowi politycznemu. To jest zwyczaj białoruski i to jest zwyczaj rosyjski. Natomiast, no zobaczymy, dzisiaj służby przyglądają się po pierwsze temu, co robi pan Szmyt, no bo to będzie stanowiło podstawę do aktu oskarżenia. Po drugie, materiałom, do których miał dostęp, tak żeby ocenić straty, które Polska z tego tytułu poniosła. Traktuję to bardzo poważnie, bo to jest poważna sprawa i pan Szmyt miał dostęp chociażby do akt personalnych ludzi, którzy kwestionowali decyzje służb o odmowie im prawa do zapoznawania się z tajemnicą państwową. To są poważne rzeczy, natomiast no też nie jest tak, że pan Szmyt miał dostęp do jakichś tajemnic, które w sposób ewidentny naruszają nasze bezpieczeństwo. No nie miał dostępu do planów operacyjnych, do niczego takiego, więc myślę, że powinniśmy po prostu tutaj stosować pewną proporcjonalność. No na pewno dla służb białoruskich, no nie wiemy jak długo pracował pan Szmyt dla nich, ale to, że on niewątpliwie znał wewnętrzne mechanizmy obozu władzy, że znał relacje między ludźmi, to bardzo pomagało w szpiegowaniu.
Znał te relacje, ale też uczestniczył aktywnie w nagonce na sędziów, którzy nie legitymizowali tak zwanych reform Zbigniewa Ziobry.
I ewidentnie w tej sprawie działał na rzecz Białorusi i Rosji. Natomiast to już jest przeszłość. Znaczy, te straty, one były bardzo poważne, bo znajomość kulisów władzy bardzo pomaga obcym służbom. Ale ten okres się skończył. W związku z tym w tej sprawie pan Szmyt już nie może być dalej przydatny Białorusi. No i być może też to jest jeden z powodów, dla których został dzisiaj ujawniony. Chociaż uważam, że on odgrywa istotną rolę w kontekście kampanii dezinformacyjnej w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego. I pamiętajmy, i to jest bardzo ważne, to, że rozmawiamy o nim, jest intencją, bo tak to zostało zaprogramowane przez FSB, znaczy naszej rozmowy by nie było, gdyby nie FSB. I to wszystko, co mówi pan Szmyt, mówi tak naprawdę FSB. To nie mówi pan Szmyt, tylko FSB. Bo każde słowo i każdy przecinek tego, co mówi pan Szmyt, jest napisane w Moskwie na Łubiance.
Jak mówi premier Tusk, pisane cyrylicą. Premier zapowiedział również reaktywację Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich w polskiej polityce. Rząd, większość rządowa, koalicja 15 października chciałaby się przyjrzeć dokładnie wpływom, które miały miejsce w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan podchodzi do tego pomysłu?
Tu jest subtelna różnica, bo pierwotnie pan premier poinformował, że chciałby zmienić ustawę, w oparciu o którą ta komisja powstała. I dla nas, mówię tutaj o środowisku Polski 2050, trzeciej drogi, to nie jest dobry pomysł, dlatego że ta komisja powstała w jednym celu, aby wykluczyć właśnie Donalda Tuska z polskiej polityki i od razu się temu przeciwstawialiśmy i zrobił to natychmiast po tym, jak taki pomysł został ogłoszony pan Szymon Hołownia. Natomiast i uważamy, że tego typu komisje są skompromitowane. Natomiast wczoraj pan premier przedstawił nową koncepcję polegającą na tym, że powstanie taki ośrodek międzyresortowy, nazywany komisją czy zespołem, zobaczymy, który będzie koordynował w ramach rządu w oparciu o normalne mechanizmy koordynacji prac między instytucjami rządowymi, będzie koordynował działania mające na celu walkę z wpływami rosyjskimi. I to jest rzecz właściwa, bo do walki ze szpiegostwem rosyjskim służą służby, a nie jakaś komisja złożona z ekspertów. No, to nie jest potrzebne. Także dobrze, że...
Ale czy to oznacza, że nie należy zbadać tych wpływów rosyjskich, którego jakby ofiarą, powiedzmy tak, był rząd Prawa i Sprawiedliwości? Czy te wpływy, które wtedy były być może obecne, one były silniejsze lub mniej obecne, nie należy zweryfikować? Opinia publiczna nie powinna się dowiedzieć o tym, jak to było przez te 8 lat?
Ofiarą była Polska i na pewno wszyscy powinniśmy się dowiedzieć, jak to było. Tylko powtarzam, do zbadania tego, jak to było, są służby, a nie jacyś eksperci. To służby mają instrumenty, to służby mają wiedzę i dobrze, że powstanie taki ośrodek, który będzie koordynował pracę tych służb, prokuratury, dlatego że służby mają taką tendencję do pewnej silosowości. To wynika z ochrony źródeł. W oczywisty sposób każda służba chce chronić źródeł, w związku z tym nie dzieli się jakąś szczegółową wiedzą z innymi służbami, czy szerzej, bo to są wszystko kwestie silnie klauzulowane. Natomiast zgadzam się, że w tej kwestii potrzebna jest bardzo poważna współpraca służb i zakładam, że ten mechanizm, o którym mówił pan premier, czyli nie komisja w oparciu o jakąś ustawę, która została skompromitowana poprzez poprzednią większość sejmową, czyli przez PiS, a wewnętrzny zespół rządowy będzie mógł to zrobić lepiej. I ja z tego się cieszę.
Jakie są potencjalne, hipotetyczne skutki dla polskiego systemu obronności w kontekście pana Szmyta? Czy on mógł wywieźć do Białorusi jakieś informacje, które mogłyby nam zagrażać?
Czy żadne poważne informacje dotyczące systemu obronności nie były w dyspozycji pana Szmyta. Pan Szmyt mógł co najwyżej znać szczegóły dotyczące osób, które systemem obronności Polski, nazwijmy to tak szeroko, były związane, które sprzeciwiały się decyzjom służb odnośnie tego, czy należy im dać dopuszczenie do tajemnic państwowych, czy nie, ale pan Szmyt nie miał żadnego dostępu, żadnych informacji takich, nazwijmy to, z dziedziny twardej wojskowej.
Czy możemy się spodziewać aktywniejszej roli służb na granicy polsko-białoruskiej, po stronie białoruskiej? Czy ten kryzys migracyjny, który obserwujemy tam od już kilku lat, teraz będzie się nasilał? Czy to układa się w jakąś taką całość, tak? Że ten agent zostaje odkryty, ucieka, prosi o azyl w Białorusi, są wybory do Europarlamentu, zaczyna się już sezon letni, kiedy uchodźcy jednak wykorzystują wszystkie możliwe sposoby, żeby przedostać się do Europy.
Tak, tak jest. No to jest ta część wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi z nami, z całą Europą, z całym Zachodem już od pewnego czasu i niewątpliwie ten okres kampanii wyborczej będzie takim okresem nasilenia tych działań i rzeczywiście dzisiaj obserwujemy to na granicy, że mamy do czynienia ze zwiększeniem takich prób przekroczenia nielegalnego granicy. I to jest też bardzo ważne. Mamy do czynienia z rosnącą agresją wobec Straży Granicznej, wobec wojska, ze strony tych osób, które tego nielegalnego przekroczenia dokonują. I myślę, że mamy informację, mogę to powiedzieć, iż Rosja będzie intensyfikowała te działania i że możemy mieć do czynienia z intensyfikowaniem różnego rodzaju działań związanych z przekroczeniami, nielegalnymi przekroczeniami granicy. Dlatego też uważam, że tę zaporę należy wzmocnić po to, aby utrudnić przekraczanie jej, a zarazem, aby zniechęcać do tego.
Obrońcy praw człowieka mówią co innego. Powinniśmy jako Polska przyjmować wszystkich tych, którzy proszą o azyl. W Polsce jest dużo miejsca dla uchodźców, dla migrantów. Europa sobie poradzi z tymi kilkoma tysiącami dodatkowych osób.
Panie redaktorze, od tego są polskie placówki konsularne, także na terenie Białorusi. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Mińska i chce rzeczywiście złożyć podanie o azyl, to jest ambasada, która ciągle działa, i jest konsulat, który ciągle działa i ma wszelkie możliwości do tego. Nie należy mylić tych, którzy chcą nielegalnie przekroczyć granicę i znajdują się w Mińsku i z Mińska na tą granicę są przewożeni przez białoruskie KGB z tymi, którzy chcą złożyć wniosek o azyl. To są dwie różne kategorie. I ja się zgadzam z tymi, którzy uważają, że osoby, które są prześladowane w swoich krajach z powodów swoich poglądów, koloru skóry, no, różnych kwestii, które nie powinny być poddawane prześladowaniom, mają prawo do składania wniosków azylowych i Polska, jeżeli takie osoby są prześladowane, powinna tego azylu udzielać. Ja jestem członkiem pokolenia, które pamięta doskonale lata 70. i 80. i wie doskonale, że były osoby, które z Polski uciekały, bo były tutaj prześladowane i oczekiwałem, że wolne państwa będą przyznawały im azyl. Natomiast my tutaj na granicy nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą składać wnioski azylowe, bo gdyby chcieli, złożyliby to w Mińsku. Natomiast mamy do czynienia z ludźmi, którzy bardzo często, nawet jak są przejmowani przez Straż Graniczną i przekazywani do ośrodków dla właśnie azylantów, odmawiają wypełnienia wniosku azylowego z bardzo prostego powodu. Bo nie chcą być w Polsce, bo one traktują Polskę wyłącznie jako krok na zachód, do Niemiec.
Jakie wnioski dla państwa polskiego należy wyciągnąć z historii pana Schmidta? Które elementy należy wzmocnić, co nie zadziałało? Jak z pańskiej perspektywy też wiceministra obrony narodowej należałoby poprawić pewne struktury działające w ramach państwa polskiego?
Po pierwsze, nie może być świętych krów. Znaczy, nie ma ludzi, którzy są wyłączeni z działania służb i jeżeli służby dostrzegają jakieś wątpliwości, muszą mieć pełną swobodę w zgłaszaniu tych wątpliwości i wyciąganiu konsekwencji. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Są w Polsce kategorie osób, które mają dostęp do informacji niejawnych, mimo że nie podlegają żadnemu sprawdzeniu. Taką kategorią są na przykład sędziowie, ale również posłowie. Każdy poseł ma dostęp do kategorii tajne. Otóż uważam, że trzeba to zweryfikować.
Nie wszyscy posłowie powinni mieć dostęp.
Uważam, że posłowie i sędziowie powinni podlegać, a być może są inne kategorie, o których ja nie wiem.
Czyli Grzegorz Braun też ma dostęp do innych dokumentów.
Tak, oczywiście. Otóż to jest też tak, że prawo dostępu to jedno, a dostęp realny to drugie. Nie sądzę, aby ktoś na tyle ufał panu posłowi Braunowi, aby przekazywał mu rzeczywiście tajne dokumenty związane z bezpieczeństwem naszego kraju. Natomiast jeżeli pan poseł Braun byłby członkiem komisji sejmowej, której przebieg byłby utajniony ze względu na informowanie o kwestiach rzeczywiście wrażliwych i podlegających klauzuli, no to wówczas miałby do tego dostęp. Więc uważam, że wszyscy powinni przechodzić to postępowanie. Uważam, że szczególnie sędziowie, no to jest kwestia dyskusji ze środowiskiem sędziowskim, że można dokonać właśnie tej całej procedury dopuszczeniowej, czyli zbadać sytuację życiową, finansową sędziego w taki sposób, aby nie było wątpliwości, czy służby, mówiąc krótko, mają jakiś, czy mogą dostać jakiś wpływ na funkcjonowanie tego sędziego. Myślę, że to się może odbywać wszystko pod nadzorem sądów. A więc to jest druga sprawa. I trzecia kwestia, to jest wzmocnienie wywiadu i kontrwywiadu, czyli przywrócenie działania tych delegatur, które zostały zlikwidowane przez PiS i wzmocnienie finansowe, to się zresztą dzieje, służb kontrwywiadowczych i wywiadowczych. I to są te trzy główne wnioski, które dzisiaj pan premier wyciągnął.
Państwa moim gościem był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, Polska 2053 droga. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Ja nazywam się Arek Gruszyński i zapraszam jutro na kolejne wydanie podcastu 8.10.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.